zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Co roku wraz z nadejściem zimy wraca temat dokarmiania zwierząt. Zarówno tych małych, jak i dużych. Pomagać możemy sami. Na przykład przygotowując karmnik z różnymi smakołekami dla ptaków, które zostają na zimę w Polsce. Jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy na przykład gila, dzwońca czy bogatkę. O większe ssaki w ten mroźny czas troszczą się już poszczególne instytucje do tego wyznaczone. Jedno jest pewne. Tej zimy nikt nie zostanie bez pomocy. Pytanie tylko, czy zwierzęta naprawdę nas potrzebują, by przetrwać do wiosny? Dla kogo tak naprawdę to robimy? O tym będziemy mówić w audycji. Przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Na czym polega dokarmianie zwierząt i czy na pewno powinniśmy to robić? Na te pytania odpowie Piotr Marczakiewicz z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Ciężko tak naprawdę powiedzieć. Dokarmianie zwierząt zależy bardzo od gatunku, który chcemy dokarmiać, ponieważ każdy ma jakieś swoje potrzeby i to dokarmianie nigdy nie wygląda tak samo. Poza tym jest właśnie ta bardzo ważna kwestia, czy w ogóle należy dokarmiać dzikie zwierzęta. No i trzeba zawsze pamiętać, jaki się ma cel, po co się to robi i czy należy to robić, czy może jednak od tego odstąpić.
Jakbyśmy spróbowali podzielić na gatunki, na konkretne zwierzęta, jak wygląda dokarmianie zwierząt?
Ja myślę, że tu można wydzielić takie dwie główne grupy, czyli dokarmianie ptaków oraz powiedzmy zwierzyny, czyli głównie chodzi o te zwierzęta łowne, bo to się głównie robi. I wiadomo, dokarmianie ptaków zależy bardzo od gatunku, który dokarmiamy, albo grupy gatunków i też to różnie wygląda. Też jest tutaj pytanie, czy to się powinno robić, ponieważ bardzo łatwo można poprzez niewłaściwe dokarmianie ptakom zaszkodzić zamiast pomóc. To jest temat rzeka tak naprawdę, także to się nie da krótko powiedzieć, to trzeba się właśnie z tym najlepiej zapoznać. Są źródła również w internecie, które tego dotyczą, ale na pewno niewłaściwy pokarm, czyli nie powinno się karmić ptaków ludzkim jedzeniem, czyli odpadkami, to co nam zostanie, jedzeniem popsutym, jedzeniem z solą. Natomiast jeśli idzie o zwierzęta, generalnie to są dokarmiane zwierzęta łowne i to zwykle prowadzą koła łowieckie. I one to robią w ramach swojej gospodarki łowieckiej i to mają po prostu na celu zmniejszenie śmiertelności zwierzyny zimą, ponieważ koła prowadzą redukcję tej zwierzyny, czyli powodują śmiertelność dodatkową i jednocześnie chcą dlatego zmniejszyć śmiertelność tą naturalną.
To wzbudza trochę kontrowersji, dlatego kiedy jest temat dokarmiania zwierząt, ten wątek też się pojawia.
Generalnie wiele takich działań wzbudza kontrowersji, ale zawsze należy pamiętać, że jeśli idzie o populację dzikich zwierząt, oprócz naturalnej śmiertelności występuje tam także śmiertelność powiedzmy sztuczna, czyli powodowana przez człowieka. W bardzo wielu przypadkach nie potrafimy tej śmiertelności zmniejszyć, ale możemy zmniejszyć w zastępstwie niejako w sposób sztuczny tą śmiertelność naturalną, między innymi poprzez dokarmianie zimą.
Jaki byłby ewentualny scenariusz, gdybyśmy nie dokarmiali zwierząt, przestali to robić właśnie w zimę, kiedy trochę jest trudniej o ten pokarm? Czy to miałoby bardzo, bardzo duży wpływ na zwierzęta?
Ja myślę, że nie miałoby to aż tak dużego wpływu na zwierzęta, jak inne nasze działania, które im znacznie bardziej szkodzą. Tym bardziej, że obecnie te zimy są coraz bardziej łagodne i coraz łatwiej tym zwierzętom jest je przetrwać. W Biebrzańskim Parku Narodowym nie prowadzi się generalnie żadnych akcji dokarmiania zwierząt, ponieważ nie ma takiej potrzeby z punktu widzenia ochrony przyrody. My nie prowadzimy jakichś redukcji zwierząt takich, jak jest poza parkiem, czyli nie ma gospodarki łowieckiej. Staramy się tutaj, żeby było jak najwięcej, że tak powiem, naturalności w naszej przyrodzie. Taką jedyną, o może dwie rzeczy mogą mi przyjść do głowy w tej chwili, to są właśnie lizawki, które są ustawione tutaj w lesie niedaleko tak zwanej Carskiej Drogi, ale to też nie ma na celu tak naprawdę dokarmiania zwierząt, zresztą lizawki to nie jest dokarmianie, tylko uzupełnianie soli mineralnych, ale chodziło tutaj bardziej o odciągnięcie łosi od drogi, która była posypywana solą zimą i zdarzało się, że łosie wychodziły lizać tą sól na drogę, co stanowiło zagrożenie dla nich i dla ludzi. Dlatego też był ten pomysł, żeby postawić lizawki, żeby je odciągnąć od drogi. Drugą rzecz, że jeśli wykonywane są w parku jakieś zabiegi ochronne polegające na wycinaniu drzew iglastych, głównie sosny, to staramy się to robić zimą i zostawiać gałęzie, bo one są właśnie takim naturalnym pokarmem, te części zielone drzew iglastych łosi zimą. Przy czym, ponieważ to jest park narodowy, to my tych działań nie prowadzimy za dużo, jest ich bardzo niewiele, także tak naprawdę nie ma to aż takiego znaczenia dla tych zwierząt, także nie można tu powiedzieć o jakimś dokarmianiu.
Częściej chyba słyszymy o dokarmianiu na przykład żubrów.
Tak, zgadza się, żubry są dokarmiane regularnie zimą, ale trzeba pamiętać, że jest to gatunek wyjątkowy, który był już na krawędzi zagłady właśnie z powodu człowieka. I teraz niejako w sposób sztuczny próbujemy przywrócić ten gatunek do życia i utrzymać jego istnienie. Wciąż to nie jest takie pewne, ta populacja nie jest taka duża, dlatego są stosowane w zasadzie wszystkie sposoby, żeby ją podtrzymać przy życiu.
Gościem audycji był Piotr Marczakiewicz z Biebrzańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
Dokarmiać czy nie dokarmiać? Oto jest pytanie, które pojawia się wraz z nadejściem zimy. O szczegóły pytam starszą specjalistkę do spraw ochrony przyrody, Agnieszkę Pruszyńską z Narwieńskiego Parku Narodowego i doktora Mikołaja Pruszyńskiego, także z Narwieńskiego Parku Narodowego.
Istnieją dwie teorie na ten temat, no bo niby dokarmianie ptaków niekorzystnie wpływa na populację ptaków, że dokarmianie faworyzuje też osobniki słabe, które przeżywają dzięki dokarmianiu i tym samym osłabiają populację. Ale jeżeli wziąć pod uwagę to, że dokarmianie dotyczy tak niewielkiego odsetka, promila populacji ręgowych ptaków tryzomujących, że tak naprawdę nie wpływają na kondycję populacji poszczególnych gatunków, więc raczej dokarmiać, o ile zachodzi taka potrzeba oczywiście.
Z pewnością wówczas, gdy są silne mrozy i duża pokrywa śniegu. Wtedy należałoby się zastanowić nad tym, czy już nie postawić, a nawet wcześniej nie przyzwyczaić ptaków i nie postawić na przykład karmnika. Również zaczynać dokarmiać, jeżeli na przykład ptaki, które zostają u nas, nie powinny zostawać u nas na zimę, jednak z jakichś przyczyn zostają. Wówczas należy o takiego ptaka zadbać. Wydaje mi się, że to jest nawet nasz obowiązek, czyli jeżeli zostaje jakiś bocian, który na pewno w naszych środowisku nie przetrwa zimy, należy go zabezpieczyć i dokarmiać do czasu, kiedy przylecą jego pobratyńcy.
Kilka lat temu była taka sytuacja, już na początku marca przyleciały bociany, zajmowały gniazda poszczególne, natomiast spadła duża masa śniegu, pokrywa była do kilkunastu centymetrów zbitego śniegu i oni nie mieli szans na znalezienie pokarmu. Wówczas siłami pracowników było zakupione mięso, którymi dokarmialiśmy poszczególne ptaki, poszczególne pary w okolicach gniazd i dzięki temu przeżyło.
Mamy bardzo dużo śniegu, a dużo się mówi o tym, że powinniśmy właśnie trochę wcześniej zacząć te dokarmianie, żeby ptaki przyzwyczajać, że to jest miejsce, do którego mogą wrócić.
Jeżeli chcemy, to możemy oczywiście. Natomiast nie jest to obowiązek, dlatego że jeżeli spadnie duża pokrywa śnieżna, jeżeli zrobią się mrozy, ptaki będą naturalnie szukać miejsc, gdzie mogą liczyć na jakieś pożywienie. Ale tutaj, jeżeli już jesteśmy przy dokarmianiu, to należy wziąć pod uwagę dwie bardzo ważne rzeczy. Jeżeli zaczynamy karmić, nie możemy sobie zrobić wolnego. Zróbmy zapasy pokarmu i nie ma tak, że po prostu w karmniku nie ma pokarmu z rana, bądź jeżeli ptak przylatuje po południu na żerowanie, że w tym karmniku jest pusto. Dlatego, że jeżeli spada temperatura, jest zimno, ptak musi mieć już bazę pokarmową pewną, bo jeżeli on nie znajdzie pożywienia w tym karmniku, do którego przylatuje, on straci masę energii na poszukiwanie nowego źródła pokarmu. Więc dla niego to jest naprawdę ogromna strata. Druga rzecz, sprawdźmy na samym początku, jaką bazą pokarmową jest nasz karmnik, jak dużą bazą pokarmową jest nasz karmnik. Ile ptaków przylatuje, czyli sprawdźmy ilość tego pokarmu, którego wysypujemy, żeby on nie zalegał, jeżeli spadnie deszcz, jeżeli zapleśnieje ten pokarm, on będzie stanowił pożywkę dla bakterii. Również trzeba karmnik zabezpieczyć przed gryzoniami i zwierzętami, które mogą roznosić choroby. Czyli powieśmy ten karmnik w miejscu, gdzie czy na przykład szczur czy myszy się nie dostaną, że nie zostawią tam odchodów i nie zanieczyszczą nam pokarmu. Ptaki jednak zimą też piją. Należałoby jednak postawić jakiś wodopój, pilnować, żeby tam co drugi dzień wymieniać tą wodę, sprawdzać, czy ona nie zamarzła. Ptaki dość sceptycznie podchodzą do takich wodopojów zimowych, ale można je przyzwyczaić do pajania. W płaskiej miseczce, tak żeby ptak lecąc widział, że jest powierzchnia błyszcząca, że odbija światło i on wtedy będzie wiedział, że to jest wodopój. W miejscu, gdzie ptak zobaczy, że to jest wodopój, absolutnie nie do karmnika, bo tam się rozchlapie, rozleje, pokarm się zamoczy i po prostu może zapleśnieć, jeżeli będzie temperatura na przykład jakaś tam plusowa.
Jak powinien wyglądać idealny karmnik? Czy on powinien mieć jakiś kształt, jaki otwór, żeby uchronić też ptaki przed jakimiś drapieżnikami, przed kotem?
Bardziej należałoby się skupić nie jak powinien wyglądać karmnik, tylko bardziej miejsce, w którym karmnik będzie umieszczony. Proszę pamiętać, że karmnik, te ptaki, które tam się pożywiają, te ptaki robią się wyeksponowane na innych drapieżników. Koty, drapieżniki, ptasie, takie krogulec. Dla takiego krogulca taki karmnik też jest karmnikiem w sensie ofiar. Łatwo dostępność ofiar, bo ptaki, które są przy karmniku, część uwagi skupia się na jedzeniu, a nie na obserwowaniu otoczenia. Też najlepiej by było miejsce takiego karmnika zmieniać, żeby drapieżniki też się nie przyzwyczajały do stołówki darmowej postaci karmnika. Natomiast karmnik jako karmnik powinien być raz, że zadeszony, wiadomo, żeby śnieg nie zasypywał to, co żeśmy tam zaserwujemy tym ptakom. A druga sprawa, nie powinien być zbytnio naszpikowany jakimiś konstrukcyjnymi elementami, bo też stanowią zagrożenie dla ptaków w postaci przeszkody przy otrunięciu raptowym.
A czym karmić? Co będzie takie dobre, uniwersalne, jeżeli jest to możliwe?
Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, w jakim miejscu mieszkamy i jakie ptaki do nas przylatują. Bo wiadomo, że inne siedlisko, inne ptaki będą przylatywały na przykład z obszarów nadrzecznych, tak jak u nas, inne z obszarów leśnych, a inne będą w mieście. Oczywiście one w okresie zimowym mieszają się, często zalatują do miast różne też gatunki. Natomiast przeobserwujmy po prostu, jakie ptaki do nas przylatują. Możemy też, obserwując okoliczne środowisko, zwabić jakieś gatunki właśnie odpowiednią karmą. Czyli jeżeli chcemy, żeby przylatywały do nas ptaki owadożerne, zaserwujmy dla nich postaci na przykład suszonych owadów. Można kupić w sklepie takie mieszanki, czy kule tłuszczowe. Możemy sami wykonać takie kule, co jest bardzo proste. Po prostu kupujemy smalec, czy przetapiamy, oczywiście nie może być solony. Jest masa w internecie porad, jak zrobić. Robić takie kule, z czym odpowiednio wymieszać. Jeżeli chcemy ptaki roślinożerne zwabić, jeżeli mamy, w mieście ich jest bardzo dużo, no to wiadomo, no to musimy kupić mieszankę. Starałabym się unikać tych mieszanek, gdzie jest dużo kukurydzy, bo to jednak w mieście to zazwyczaj przylatują gołębie, chociaż też trzeba je karmić. Ja akurat jestem zwolenniczką dokarmiania wszystkiego, co przylatuje do karmnika. Bardzo dobrze ptaki wyjadają. Jeżeli kupujemy taką mieszankę, gdzie jest proso, gdzie jest zboże, gdzie są nasiona konopi i wtedy dokupujemy nasiona słonecznika. Mieszamy to w większej ilości, bo słonecznik ptaki uwielbiają. Słonecznik jest generalnie najbardziej lubionym pokarmem chyba ptaków, wszystkie za tym giną. Ale jeżeli domieszamy troszeczkę więcej, to ten pokarm zginie. Nawet na który kręcą nosem, że tamtych one za bardzo nie będą jadły. Razem z pestkami wejdzie wszystko. Możemy też kupić orzechy ziemne, jakieś mrożone też larwy, drewnojadów, mączników. Są też mieszanki dla ptaków, takie typowe właśnie dla owadożernych ptaków. Wówczas przyleci i dzięcioł, i kowalik. Owoce suszone też świetnie się sprawdzają. Możemy wrzucić owoce suszone, możemy powiesić mrożone jabłka czy jarzębinę. Spróbujmy podrzucać takich owoców i zobaczmy. Oczywiście te owoce na drzewach jak najbardziej można powiesić sobie, żeby te ptaki z daleka widziały, żeby one nie musiały wchodzić do karmnika, bo to zazwyczaj są większe ptaki. Natomiast ta drobnica, pestki, no i wzbogaćmy różną mieszanką. To zawsze jakiś ptak sobie wybierze, co dla niego jest odpowiednie. Ale pamiętajmy o systematyczności. U nas któregoś roku skarmiliśmy 60 kg karmy przez jeden sezon, także musimy się, jeżeli jest ich dużo, niestety musimy się liczyć z tym, że workami kupujemy karmę. Obserwujemy, jeżeli pusto jest w karmniku, wtedy dosypujemy, bo ten nie może zalegać, bo możemy też przekarmić w drugą stronę. Uważajmy na to i sypmy z głową. Sypmy z głową jedzenie.
Orzechy i suszone owoce, rozumiem, że bez soli, bez cukru.
Absolutnie żadnych przypraw. Tak samo słonina, ona nie może być solona. Sikorki uwielbiają, dzięcioły uwielbiają właśnie słoninę, więc nadziejmy sobie gdzieś na sznureczek. Nawet ja robię takie pakieciki wcześniej, kroję słoninę od razu z otworkiem sznureczek, wrzucam to do zamrażalki i jak się kończy taka słoninka, to gotową słoninkę po prostu wywieszam na drzewo i wcinają z apetytem.
Dokarmianie i sam karmnik to też na pewno jest miejsce, do którego przylatują różne gatunki. Jeżeli ktoś jest amatorem, co tam może zobaczyć i jak rozpoznać te ptaki?
Skład gatunkowy ptaku, który przylatuje do karmnika, jest zdeterminowany miejscem. Inna fauna ptasia w mieście, niezupełnie inna fauna ptasia na wsi. Przede wszystkim to różne gatunki sikor, gile, różne gatunki dzięcioł, czasami sójki, wróble. Generalnie wszystkie ptaki zimujące w Polsce. Bardzo jest ważne też, żeby ludzie mieli świadomość tego, czego nie wolno robić. Na przykład, że się zbraniać jak najbardziej przed dokarmianiem ptaków chlebem. Chleb jest bardzo złym pomysłem na dokarmianie, bo on jest mało treściwy dla ptaków, a dla ptaka, który wypycha sobie brzuszek chlebem, stwarza ułudne poczucie sytości. Ptak niby czuje się najedzony, a tak naprawdę bardzo mało energii z tego chleba wyciągnie. Każdy gatunek ptaka, każda grupa ptaków raczej chlebem nie jest skazana dokarmiać, natomiast jeżeli chodzi o kaczki i na przykład łabędzie, absolutnie nie można rzucać chleba czy pokarmu do wody. Jeżeli już chce ktoś dokarmiać kaczki, krzyżówki, przybiałce, no to najlepiej to robić w postaci jakiegoś korytka na brzegu.
Czy my powinniśmy dokarmić tak naprawdę? Czy te ptaki są w stanie sobie poradzić same? Jak to jest? Dla kogo my tak naprawdę to robimy?
Po części na pewno dla siebie. Po to, żebyśmy się poczuli też dobrze. Ptaki sobie poradzą. Ptaki sobie poradzą, no chyba, że naprawdę jest ekstremalnie długa, wydłuża się ta zima, to wtedy faktycznie no, możemy dokarmiać i wspomóc. Ale przy takiej łagodnej zimie one sobie poradzą i tak naprawdę to nasze samopoczucie wtedy urasta, my się cieszymy. Ale ja się skłaniam do tego, żeby jednak dokarmiać, bo masę rzeczy można się przy dokarmianiu nauczyć. Można i nauczyć się i gatunków, i co jedzą. Samo zgłębienie tematu, zwłaszcza dla dzieci, jeżeli ktoś ma dzieci i w ogóle obserwowanie, to jest telewizor murowany. Jeżeli mamy przy oknie, to jest telewizor, który odciąga, można patrzeć na te ptaki, jak one żerują, jak się zmieniają. Naprawdę można wiele rzeczy się nauczyć od takich ptaków. Zwłaszcza ich zachowanie. Jak one się zachowują, jak współ ze sobą żyją. Te kolory, gdzie można przeobserwować nawet takie niby sikoreczki, kilka gatunków sikorki, ale uboga, bogatka, no i modraszka przepiękna. No i niektóre takie, co prawda nasze to są raczej takie szaroburę, które przylatują do tych karmników, no ale niektóre gatunki są też, no na przykład jak gil przepiękny, czy grubodziób, który przylatuje, jest fantastycznym ptakiem. I to, czym one się żywią, no to jest edukacja taka namacalna i najłatwiej dostępna dla ludzi.
Chciałbym tylko jeszcze wspomnieć o tym, że można dokarmiać ptaki wcale nie mieszając karmnika, a na przykład sadząc krzewy owocowe typu jarzębiny, bzu czarnego, kaliny. Naprawdę sadząc takie krzaki, dokarmiamy ptaki przez całą zimę, wcale nie ponosząc kosztów.
A czy jeszcze są jakieś sposoby na to, jak możemy ptaki uchronić przed ewentualnymi drapieżnikami? Już trochę o tej konstrukcji karmnika wcześniej wspomnieliśmy, ale czy jest coś jeszcze?
No, zawieszanie dzwonków dla kotów domowych. Trzymajmy koty w domu, bo koty stanowią duże zagrożenie dla ptaków. Ogromne. Nie jestem za tym, żeby zawieszać kotom wychodzącym obroże z dzwonkami, bo to jednak dla kota jest, mimo tego, że nam się wydaje, że on się przyzwyczaił, to nie jest wcale tak fajnie, jak coś koło ucha, zwłaszcza, że kot ma niesamowity słuch, jak coś koło ucha dzwoni, więc to też nie jest fajne. Więc lepiej tego kota pilnować, trzymać w domu, nie wypuszczać, niż zakładać obroże z dzwonkami. No tutaj to tylko zawieszenie w takim miejscu, na drzewie, gdzieś wysoko, żeby żaden drapieżnik nie mógł się wspiąć, zawiesić.
A czy jeżeli na przykład nie mamy własnego podwórka, ogrodu, to możemy karmnik zawiesić na balkonie?
No niekoniecznie, bo nie wiadomo, jak na to sąsiedzi zareagują, bo nie każdy lubi, jak mu się sypie, bo te ptaki jednak śmiecą, naprawdę, one strasznie dużo śmiecą, więc jak już chcemy gdzieś zawiesić ten karmnik, miejmy na uwadze, że pod karmnikiem na wiosnę będziemy szuflować to wszystko, co po tych ptakach zostało, łącznie z odchodami. Więc to jest naprawdę, naprawdę dużo śmieci, one śmiecą mocno. I tu bym skłonił, jeżeli już chcemy na karmnik postawić, to raczej jakąś słoninę, coś, co tak naprawdę z nasion nie sypią się łupiny, bo tego jest naprawdę dużo. Mogą być też orzeszki ziemne, no takie rzeczy, które nie śmiecą za bardzo.
Jeszcze jedna kwestia na minus, jeżeli chodzi o wieszanie przy blokach karmnika, to, że bloki zachowują się dużą powierzchnią szkła, okien. A to jest też niebezpieczne, bo ptak bardzo często w przypadku płoszenia traktuje to jako przestrzeń i się najzwyczajniej w świecie się rozbije okna, więc lepiej się tego nie stosować.
Wracając jeszcze do samego pokarmu, czy te sklepowe mieszanki będą dobre dla ptaków?
Tutaj to trzeba poczytać trochę skład tych mieszanek. Lepiej kupić trochę droższą, przeczytać w składzie, dla jakich ptaków to jest skierowane. Teraz na rynku jest naprawdę bardzo ogrom tych karm i można sobie zakupić nawet i 10 kilo takiej mieszanki, z tym, że trzeba przeczytać dokładnie skład. Unikajmy właśnie takich, gdzie mają dużą zawartość kukurydzy. Ja bardzo często nawet nie wiemy, kupujemy coś, a okazuje się, że tam praktycznie 80% to kukurydza. Ale można kupić sobie jakąś nawet próbkę, zobaczyć, czy te ptaki z tego będą chętnie korzystały. Ja bym nie skreślała tych gotowych mieszanek. Tylko trzeba oczywiście przeczytać dokładnie. Lepiej kupić sobie przez internet w sklepie, który produkuje, jest skierowany do takiej produkcji ptasiej karmy, kierowany do danych gatunków ptaków, więc można sobie kupić na stronie internetowej. No chyba, że tak łapnąć sobie w markecie, bo po prostu nam się kończy karma, no to wtedy jakoś ptaki sobie poradzą. Możemy też ze swoich zapasów zrobić mieszankę, poczytać co dany ptak, czy owies, chociaż one tak słabo ten owies jedzą. Ale no można z domu jakieś tam nasiona znaleźć. No pestki to wiadomo, to pestki nieuskane, niesolone, nieprażone, oczywiście to musimy sobie zakupić. Natomiast na czarną godzinę to można naprawdę sobie czy trochę otrąb, czy owsa zmieszać z tymi pestkami. Proso, tam gdzie w składzie jest groch, kukurydzę, to bardziej do gołębi, czyli te ptaki miejskie, to jak najbardziej. Jeżeli dokarmiamy gołębie, no to jak najbardziej kukurydza, groch, takie większe nasiona. Natomiast jeżeli chcemy karmić drobnicę, no to musimy też do rozmiaru ptaka te nasiona dobrać.
Dokarmienie ptaków to chyba też nauka odpowiedzialności.
Oczywiście, że tak. Każdy moment styczności człowieka i przyrody.
Oczywiście, że tak. I popieram, że to jest, ma wymiar edukacyjnie ogromny, ale odpowiedzialność to przede wszystkim. Zaczynamy to od początku do końca, do ustania zagrożenia. Jeżeli widzimy, że ptaki zaczynają rzadziej odwiedzać karmnik, kończymy karmienie, ale odpowiedzialnie, systematycznie, nie ma wakacji, nie ma świąt, po prostu dokarmiamy.
A o tym, jak odpowiedzialnie dokarmiać ptaki, mówili starsza specjalistka do spraw ochrony przyrody Agnieszka Pruszyńska i dr Mikołaj Pruszyński z Narwiańskiego Parku Narodowego.
W zgodzie z naturą w Polskim Radiu Białystok.
Zima to wyjątkowo trudny i wymagający czas dla zwierząt. Dlatego jeżeli zdecydujemy się na otwarcie ptasiej stołówki, musi być otwarta do wiosny. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.